Mądre dzieci.
Witajcie kochani w tę kolejną piękną sobotnią sobotę jesienną. Ja nazywam się Kinga Szymanek i chcę was dziś zabrać w podróż do krainy wyobraźni, bo przecież kiedy czytamy książki, to właśnie w taką podróż się udajemy. Dziś wy sami podpowiecie o tym, dlaczego warto odwiedzać biblioteki i czytać wspaniałe, pobudzające wyobraźnie książki, a o jednej z takich fantastycznych książek opowiemy, to opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat. Mam tę książkę w ręku i powiem wam, że tam znajdziecie bohaterów, zwierzaki, wśród których są na przykład pies Łajka, który wyruszył w kosmos, czy też koń, który było takie podejrzenie, że opanował matematykę. Czy rzeczywiście tak było? Tego się przekonacie słuchając dzisiejszego programu. Odpowiemy też na wasze ciekawskie pytania dotyczące robotów. A ponieważ ciągle jest piękna pogoda i na pewno dziś, a może jutro, będziecie spacerować może z waszymi rodzicami gdzieś w pięknych miejscach, może na przykład traficie w okolice Kazimierza Dolnego, może tam będziecie karmić wiewiórki, a dziś w naszym programie poznacie opowieść o willi pod wiewiórką. Co to za historia i co to za miejsce? Dowiecie się tego przed godziną 10. Witamy was i zapraszamy. My, czyli Piotr Wierzchoń, który ten program realizuje od strony dźwiękowej, Paulina Superczyńska, która spotkała was w bibliotece i za chwilę dowiemy się, jakie książki nam polecacie. I ja, Kinga Szymanek, też zapraszam was bardzo serdecznie. Bądźcie z nami. Piękne baśnie na pewno mogą utulić do snu, ale teraz jeszcze nie śpijcie, bo oczywiście książki pobudzają też naszą wyobraźnię. Ja jestem bardzo ciekawa, co wy najbardziej lubicie czytać. Na pewno dowiemy się tego, co czytają dzieciaki z przedszkola numer 4 w Lublinie, z którymi rozmawiała Paulina Superczyńska.
Janku, powiedz mi, w jakim miejscu się znajdujemy?
W bibliotece.
Robimy tu dużo fajnych rzeczy, na przykład rysujemy na kartkach. Pani robi fajne zajęcia.
Tutaj w bibliotece mamy bardzo dużo książek.
Kto ci najczęściej czyta?
Tata i mama. Trochę umiem.
Naprawdę już trochę umiesz czytać? A ile masz lat?
6.
A jakie książeczki najbardziej lubisz?
O skarpetkach.
Co jest ciekawego w książce o skarpetkach? Powiedz.
Bo te skarpetki wszędzie uciekają i rozpoczynają samodzielne życie.
O zwierzętach.
O zwierzętach? A dlaczego o zwierzętach są książki fajne?
No bo tam mogę się dowiedzieć różnych rzeczy. Tutaj jest dużo książek do wypożyczenia.
Dzieci bardzo chętnie sięgają po książki. Rodzice coraz częściej wybierają książkę jako prezent dla dzieci z jakiejś okazji. Dzieci przynoszą też swoje książeczki z domu, do przedszkola na jakiś czas. My je tak czytamy, eksponujemy w kącikach książki. Także dzieci mają codzienny dostęp do książeczek, do literatury dziecięcej. Współpracujemy z lubelskimi bibliotekami tutaj w Śródmieściu. Systematycznie przychodzimy na takie cykliczne lekcje biblioteczne i dzieci mają też możliwość poznawania takich miejsc jak biblioteka i przyprowadzają też tutaj swoich rodziców i dzięki temu mają pozakładane już karty te biblioteczne.
Niektóre biblioteki mają takie fajne książki edukatyczne. Niektóre są fajne, niektóre nie.
Olek, ty naprawdę czytasz sam już?
Tak.
A kto cię nauczył czytać?
Sam się nauczyłem.
To powiedz mi, jak czytasz, jakie książki najbardziej lubisz?
Najbardziej lubię takie piłkarskie.
Czyli o sportowcach, tak?
Mhm.
A do księgarni często chodzisz?
Chodzę, nawet w Lublinie.
A czym się różni biblioteka od księgarni?
Tym, że księgarni na zawsze się kupuje, a w bibliotece się tymczasowo.
Czyli się wypożycza.
Tak, właśnie.
No właśnie, wypożycza się. Myślę, że tę książkę, którą mam przed sobą, też możecie wypożyczyć w bibliotece. Oczywiście możecie też udać się po nią do księgarni. Jest fascynująca, bo opowiada o zwierzakach, które zmieniły świat. Jak się okazuje, prawdziwi bohaterowie wcale nie muszą mówić ludzkim głosem. Z tej książki dowiecie się na przykład, że zwierzęta dokonują takich niezwykłych rzeczy, jak to, że słoń Ningnong, przeczuwając zbliżające się tsunami, na własnym grzbiecie przeniósł 8-letnią dziewczynkę w bezpieczne miejsce. Pies Balto z kolei samodzielnie poprowadził zaprzęg przez śnieżycę, aby dostarczyć lekarstwa dzieciom, a niedźwiedź Wojtek zgłosił się do noszenia ciężkich pocisków. W książce wydanej przez wydawnictwo Znak znajdziecie 51 takich fascynujących historii, a jest wśród nich także ta o psie, który poleciał w kosmos. Posłuchajcie.
Łajka.
Bezpański pies z ulic Moskwy, który stał się pierwszym zwierzakiem w kosmosie. W 1957 roku Rosjanie, a raczej Sowieci, bo wtedy nie było Rosji, tylko Związek Radziecki i właśnie tak nazywano jego mieszkańców, prowadzili badania nad wysłaniem człowieka w kosmos. Ale technologia nie była taka jak dziś. Jedynym sposobem na sprawdzenie, czy człowiek może przeżyć w tak ciężkich warunkach, było wysłanie w kosmos zwierzęcia. Naukowcy wybrali 3 bezpańskie psy. Uważali, że z powodu panujących w Moskwie mrozów takie psy będą lepiej przystosowane do ekstremalnych warunków podróży. Od początku szkolenia Łajka dała się poznać jako spokojna i pokojowo nastawiona suczka, którą niełatwo wyprowadzić z równowagi. Dlatego została wybrana na pasażera statku kosmicznego. Treningi były bardzo wymagające. Łajka musiała przyzwyczaić się do upału, hałasu, braku przestrzeni, specjalnej karmy i tym podobnych nieprzyjemności. W trakcie startu wszystko poszło świetnie. Uczeni na ziemi widzieli, że Łajka z początku była bardzo zdenerwowana, ale wkrótce się uspokoiła, a nawet co nieco zjadła. To się nazywa opanowanie. Misja okazała się dużym sukcesem. Dziś Łajka to legenda i choć cena była bardzo wysoka, to żadne zwierzę nie widziało gwiazd z tak bliska jak ona.
Prawda, że ciekawa historia? Za chwilę jeszcze do tych opowieści powrócimy. A że wczoraj był Dzień Kundelka, to tę piosenkę dedykujemy dzielnej Łajce i wszystkim kundelkom.
Zwierzaki! Duże i małe!
Wracamy do naszej książki, do opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat. Chcę Wam przedstawić jeszcze jedną opowieść właśnie z tej książki. O niezwykłym koniu. Posłuchajcie.
Hans. Koń, który opanował matematykę. Tylko czy na pewno? W tej książce piszemy o wielu inteligentnych zwierzętach. Koń Hans może i nie był bardzo inteligentny, ale na pewno był mądry. Stał się sławny wkrótce po opublikowaniu przez Karola Darwina książki o powstawaniu gatunków. Ludzie byli wtedy bardzo zainteresowani inteligencją zwierząt, a Hans wraz ze swym właścicielem dawali bezpłatne pokazy w całych Niemczech. Koń wykonywał obliczenia, o które prosili widzowie, wystukując odpowiedzi kopytem, czyli na przykład w odpowiedzi na pytanie, ile to jest 4 plus 3, Hans stukał kopytem 7 razy. To było niesamowite, bo Hans prawie zawsze, aż 9 na 10 razy, odpowiadał prawidłowo. Grupa naukowców po zbadaniu tego przypadku stwierdziła, że to nie oszustwo ani sztuczka wymyślona przez właściciela. Jednak Hans, choć bardzo mądry, nie mógł przecież liczyć. Nie rozumiał nawet, czym są obliczenia. Poproszono więc psychologa Oskara Pfungsta, żeby zbadał Hansa. Wyniki tych badań zmieniły świat. Pfungst stwierdził, że Hans rozwiązywał zadanie tylko wtedy, gdy jednocześnie widział pytającego i pytający znał odpowiedź. Inaczej koń nie udzielał żadnej odpowiedzi. A to znaczyło, że koń i człowiek jakoś się komunikowali, choć człowiek wcale o tym nie wiedział. Po wielu miesiącach zagadka została rozwiązana. Otóż konie porozumiewają się między sobą, odczytując drobne zmiany mimiki i ruchów, czyli za pomocą mowy ciała. A Hans był w tym mistrzem. Dlatego choć wcale nie wiedział, ile razy powinien stuknąć kopytem, to przestawał, gdy zauważył pewne mimowolne ruchy człowieka, na przykład ruch głową. Ale jak ta historia zmieniła świat? Pomogła nam zrozumieć, że każdy uczestnik badania naukowego, i badany, i badający, może mimowolnie wpłynąć na jego wynik. Żeby uniknąć takich problemów, opracowano metodę nazwaną podwójnie ślepą próbą, która jest stosowana po dziś dzień. Na przykład jako jedyny wiarygodny sposób sprawdzenia, czy lek naprawdę działa. W takich wypadkach dzieli się chorych na dwie grupy. Jedna grupa otrzymuje lekarstwo, a druga cukierek, który tylko wygląda jak lek. Ani pacjenci, ani lekarze nie wiedzą, kto dostał prawdziwe lekarstwo. I tak Hans przeszedł do historii nauki, choć akurat nie jako matematyk.
Powiem Wam, że to tylko jedna z aż 51 takich opowieści, którą można znaleźć w książce Opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat. To jest książka wydana przez wydawnictwo Znak. Jest tam też na przykład opowiadanie o Alex, papudze, która wiedziała, co mówi, o wilku, który współczuł swoim przeciwnikom, albo o Harym, żółwiu, który urodził się w XIX, a zmarł w XXI wieku. Jeżeli chcecie poznać tę historię, to poszukajcie książki Opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat, autorstwa G.L. Marvel. Książkę wydało wydawnictwo Znak. Niespodzianką dla Was jest to, że taką jedną książkę mam dla Was. Piszcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Napisz proszę, dlaczego kochasz zwierzęta i dlaczego ta książka ma trafić właśnie w Twoje ręce. A teraz w naszym programie czas na ogień krzyżowych pytań dotyczących robotów. Jest ich sporo, więc zaczynajmy.
Mam pytanko.
Czy są roboty, które umieją biegać?
Na to pytanie, które zostało zadane podczas Festiwalu Nauki w Lublinie, odpowie ktoś, kto zna się na robotach. Jest to pan inżynier, pan doktor inżynier Jarosław Banaś z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Z tym chodzeniem i jeżdżeniem jest największy problem, bo człowiek umie pokonywać przeszkody takie bardziej naturalne. Dla robotów najlepszym miejscem do poruszania jest płaska powierzchnia na przykład, albo wybetonowana, albo z asfaltem, tak? Natomiast jeżeli coś musimy przenieść przez park, przez las, no, gdzie wystają konary, korzenie, jest nierówna powierzchnia, tu rośnie drzewo, tu krzak, no to nie jest łatwo. Słuchajcie, ale są firmy, które w tym przodują, czyli robią takie roboty, które przypominają trochę wyglądem może psy, może troszkę takie jakieś zwierzęta, które są w stanie przenosić ciężkie ładunki i one już mają nogi, też oczywiście jakieś takie systemy do analizy otoczenia oczywiście, no i są też odporne na takie różne wypadki. Widziałem takie filmiki, jeżeli takiego robota, który chodzi trochę jak pies z ładunkami, jednak potknie się albo się go specjalnie popchnie, to on dzięki tym czujnikom wykrywa i potrafi tak skontrować, że jest w stanie utrzymać równowagę. No i nie wywrócić się ani samemu właśnie, ani z tym ładunkiem. Także są takie roboty, jest to trudne, ale mi się wydaje, że w tym kierunku idzie, żeby naśladować tego typu zachowania, może troszeczkę zwierząt.
Czas na kolejne pytanie dotyczące umiejętności robotów.
Mam pytanko.
A czy są roboty, które mogą latać i wjeżdżać na różne rzeczy?
No właśnie, dowiedzmy się tego.
W logistyce roboty, które latają, takie autonomiczne pojazdy, już są wykorzystywane do transportu ładunków. To znaczy, jeżeli komuś trzeba coś przetransportować, a zależy nam na czasie, albo warunki są dosyć trudne, bo na przykład jest to z lądu przez wodę na jakąś wyspę, trzeba przetransportować na przykład leki, coś co nie waży zbyt dużo, to oczywiście taki dron może pobrać taką paczkę, wylecieć, przewieźć ten ładunek i wylądować albo zrzucić na niewielkiej wysokości i takiemu komuś dostarczamy takie coś w bardzo, bardzo krótkim czasie. Takie drony latają, analizują otoczenie, czy nic innego tam nie leci. Są w stanie też zaraportować niejako dla tego, który oczekuje, no, gdzie mniej więcej jest, korzystając z systemów nawigacji, albo za jaki czas ta paczka do niego dotrze. Także takie rzeczy się dzieją już, latają roboty.
Już wiemy, że roboty umieją latać, to teraz czas na kolejne pytanie dotyczące umiejętności tych maszyn.
Są roboty, które umieją pływać?
Dowiedzmy się tego.
Są roboty, które umieją pływać, które jako drony schodzą na przykład na bardzo duże głębokości, tam gdzie nie może w prosty sposób zejść człowiek, na przykład w batyskafie, i one na przykład filmują dla potrzeb telewizji, czy chociażby jakieś badania naukowe, pobierają pewnie próbki wody i tak dalej. Tu by trzeba było kogoś zapytać, kto takie rzeczy robił, co konkretnie taki robot, ale wiem, że roboty, które pływają i schodzą jeszcze na duże głębokości, na pewno są. One jeszcze działają nawet troszkę autonomicznie, czyli my możemy zadać im kierunek, ale na przykład jak są jakieś prądy, to automatycznie korygują ten kierunek.
A jakie jest Wasze kolejne pytanie dotyczące umiejętności robotów?
A czy dzieci mogą takiego robota zbudować?
Sprawdźmy to.
Takiego robota może zbudować każdy. Ja się czuję jako takie trochę duże dziecko, więc myślę, że każdemu by się udało. Słuchajcie, te komponenty są dostępne na rynku. Je można kupić po prostu fizycznie w sklepie, tylko trzeba wiedzieć, jak je kupić, tak żeby je potem w jedną wspólną część połączyć. Trzeba trochę oprogramować. Jednak Jest to pewien problem, ale do zrobienia. Czyli każdy może się wziąć i zbudować robota w jakiejś podstawowej wersji. Ja tak zrobiłem. Potem jak zobaczyłem, pouczyłem się, są nowe czujniki wchodzą na rynek, bo producenci je wypuszczają, więc ja coś dołożyłem, co pasowało, coś dodatkowo i dodatkowo i dodatkowo, a taką finalną postać macie tu teraz. Ja nie mówię, że to jest ostatnia, skończona wersja. On jest taki trochę laboratoryjny, ten robot, czyli zawsze można coś odłączyć, zawsze można coś dołączyć, będzie to jakaś dodatkowa funkcjonalność.
To na koniec pytanie dotyczące, czy można stworzyć właśnie takiego ciekawego robota przytulankę?
A czy można stworzyć robota misia?
Robota misia? Ale że on ma mieć postać misia?
To jest taka przytulanka.
A, tak. Bo myślałem, że to chodzi ci o jakiegoś takiego większego robota. W Centrum Nauki Kopernik, jak się wchodzi, to jest taki robot, który wita gości. No to jest taki duży robot. Takiego robota można by sobie wyobrazić w formie misia, który tam wita wszystkich wchodzących. A takiego robota małego, jak najbardziej misia. On mógłby na przykład badać, czy dziecko śpi, czy nie śpi. Na przykład pobrać dane z mikrofonu i na przykład puszczać jakąś ulubioną kołysankę dla takiego jeszcze szkraba, który nie śpi. Wszystko jest możliwe. Wystarczy odrobina pomysłu, a powiem tak, większość komponentów jest na rynku i można je zaadaptować od razu, a niektóre z troszeczkę większym trudem, ale też można. Wszystko można zrobić, myślę. Mówią, że ogranicza nas wyobraźnia, myślę, że wydaje, że czasami nawet i nie.
A o tym, że światem rządzi wyobraźnia, przekonywał nas i mówił o tym pan doktor inżynier Jarosław Banaś z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A wyobraźnię na pewno pobudzały te wydarzenia, które miały miejsce podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki. Mam nadzieję, że tam byliście. To było we wrześniu. Tam można było znaleźć naprawdę sporo inspiracji. Ja spotkałam na festiwalu między innymi Maxa, który robił slajma i mówił o tym, jak go zrobić. Jest już, można powiedzieć, specjalistą w tej dziedzinie.
Do tego jest potrzebny aktywator, czyli soda oczyszczona z wymieszanym płynem do soczewek, klej, najlepiej PVA, pianka do golenia, jeśli chcemy zrobić fluffy slime'a, czyli takiego jednego z takich puszystych, no i jakieś dodatki typu brokat, barwnik, żeby uzyskać kolor.
Ale widzę, że to już bardzo specjalistycznie się orientujesz, co jest do tego potrzebne. Robiłeś to w domu, rozumiem, tak? I znasz nawet wszystkie nazwy bardzo specjalistyczne. Słuchajcie, a co jest w tym fajnego w ogóle?
Fajnie jest to, że można się tym pobawić, można się tym odstresować. No i ta zabawka zrobiona przez nas nie zasycha tak szybko, jak właśnie ten klej.
Ale czy slime służy tylko do zabawy? Jak się okazuje, nie tylko. I o tym mówi pani Ania Bukowska z Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.
Slajmy, które brzydzą mamy, rodzice się denerwują, że jest wszędzie brudno, to proszę posłuchać. Proszę Państwa, każde dziecko, którego rodzic chciałby, żeby się dziecko dobrze uczyło, dobrze zapamiętywało, umiało matematykę, żeby się uczyło szybciej, to każde takie dziecko powinno codziennie pół godziny wykonywać pracę obydwoma dłońmi, pod warunkiem, że będą te dłonie współpracowały. Mysz w jednej ręce, a długopis w drugiej się nie liczy, muszą obie ręce razem pracować. A to dlatego, że w czasie, kiedy posługujemy się obydwoma dłońmi, następuje przekazywanie impulsów nerwowych do mózgu, krzyżując się w tej tak zwanej linii środkowej ciała. Prawa ręka przesyła, właściwie mózg z lewej półkuli przesyła sygnały do prawej, a z prawej półkuli do lewej ręki. I przy takiej współpracy rozwija się w mózgu obszar, który odpowiada za koncentrację, za naukę matematyki, za zapamiętywanie, za szybkość uczenia. Także proszę Państwa, przełknijcie wszystkie obrzydliwości, jakie niesie ze sobą slime i pozwólcie dzieciom bawić się nie tylko slime'em. Kto dzisiaj z Państwa robi makaron w domu czy pierogi? No, ręki by pewnie mało kto podniósł albo nikt. Ponieważ dzieci się dzisiaj nie bawią w błocie, w piaskownicy mało, dajmy im coś, co ich interesuje. Niech to będzie ten slime. Moda jest, cieszmy się, że taka, a nie inna.
A my teraz przenosimy się do Kazimierza Dolnego. Jest tam takie ciekawe miejsce, bo może na przykład będziecie spacerować tam w ten weekend po rynku, ale może też będziecie zapuszczać się troszkę dalej. Możecie znaleźć się w pięknym otoczeniu Kuncewiczówki, czyli domu pani Marii Kuncewiczowej i jej męża Jerzego. Pani Maria pisała tam książki. No i w tym miejscu lubiły ją odwiedzać wiewiórki. Do tego stopnia, że ten dom nazywany jest willą pod wiewiórką. A dlaczego? Tę historię zna Monika Januszek-Surdacka z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Opowieści są różne. Tak naprawdę ta wiewiórka pojawia się w naszym muzeum na balustradzie. Jest to dosyć nietypowe miejsce, ale także nietypowa jest wiewiórka, bo wiewiórka jest fragmentem balustrady. Jest na niej portret wiewiórki, ale także monogramy, czyli pierwsze litery imion osób, dla których ten dom, czyli nasze muzeum, było budowane. To też ważne. Pracujemy w domu. Tak, u was w domu na przykład. Wyobraźcie sobie, że u was w domu jest muzeum. I my mamy takie muzeum właśnie, może nie w M3, w dwóch pokojach z kuchnią i łazienką, no ale troszkę większy jest ten nasz domek, tak żeby wszyscy się zmieścili. No i właśnie na tej balustradzie są inicjały, czyli pierwsze litery imion osób, dla których ten dom był budowany. Jest mama, czyli pani Maria, jest tata, czyli pan Jerzy i jest ich syn, czyli Witold. Wiewiórka chyba dlatego, że to miejsce, do którego wprowadzili się państwo Kuncewiczowie, to był prawdziwy las. I pierwszymi mieszkańcami tego miejsca były naprawdę wiewiórki. Te wiewiórki, mimo że my tam już jesteśmy od jakiegoś czasu, dają nam o sobie znać. Regularnie do nas przychodzą, zaglądają na taras, czasami wyłudzają od turystów różne smakołyki, orzeszki i ciasteczka, a w zimie to już w ogóle goszczą w naszym karmniku, jako że mamy taką piękną morelę posadzoną przez tatę Jerzego Kuncewicza, na której umieściliśmy karmnik. Dokarmiamy ptaki, ale jak się okazało, nie tylko ptaki, bo wizytują ten karmnik regularnie wiewiórki. No i niestety powiem tutaj coś strasznego o wiewiórkach. One wyżerają ptakom wszystkie smakołyki. I gdybyście sobie teraz myśleli, że te wiewiórki jedzą ziarenka jabłuszka, to jesteście w błędzie. Zaobserwowaliśmy kilka lat temu taką sytuację, że wiewiórka z dużym upodobaniem wcinała słoninę, którą powiesiliśmy sikorkom. Troszkę oniemieliśmy, jak zobaczyliśmy właśnie wiewiórkę z wbitymi zębami w tę słoninę, no ale pomyśleliśmy sobie, cóż, widocznie nie jarożka. Także nie bez powodu te wiewiórki opiekują się naszym wyjątkowym domem.
Podróży takich pięknych i w wyobraźni, takich prawdziwych życzymy wam w ten najbliższy weekend. Przypominamy, że czekamy na wasze maile w sprawie książki opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat. Napiszcie, dlaczego kochacie zwierzaki. Może opowiedzcie o ważnych zwierzakach w waszym życiu. Piszcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Książka opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat jest do wygrania, a my życzymy wam pięknego weekendu. Piotr Wierzchoń, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.